Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Proszę pozwolić, że powrócę do tematu odrodzenia mistycznego w XVIII wieku, które dokonało się głównie za sprawą kobiet, pomimo skrajnie niesprzyjającego klimatu społeczno-religijnego, jaki w tamtym czasie tworzył zarówno ateistyczny racjonalizm, jak i jansenizm wypaczający zdrową pobożność. Życie mistyczne w omawianym okresie kwitło nie tylko w łonie rodziny franciszkańskiej, zwłaszcza wśród kapucynek, klarysek i tercjarek, ale także w szkole karmelitańskiej i dominikańskiej, szczególnie otwartych na kontemplację. Warto też zauważyć, że katolicka mistyka XVIII wieku, choć rozwijała się przede wszystkim w środowiskach klasztornych, to jednak zdynamizowała życie religijne w całym Kościele i zaowocowała licznymi działaniami duszpasterskimi, głównie na rzecz najuboższych. W tym czasie nie brakowało również inicjatyw misyjnych i ewangelizacyjnych. Działalności misyjnej sprzyjała m.in. wymiana handlowa z tak zwanymi krajami Nowego Świata na kontynencie amerykańskim, natomiast Stary Kontynent potrzebował ponownego głoszenia Ewangelii. XVIII-wieczna mistyka była zatem wewnętrznym dynamizmem Kościoła. Jeśli mówimy o duchowo-mistycznym odrodzeniu wśród karmelitów, to na uwagę zasługują przede wszystkim dwaj ojcowie: Jan Dominik Lucchesi i Angelo Paoli, obydwaj należący do dawnej obserwancji, czyli tak zwanych karmelitów trzewiczkowych. Pierwszy z nich żył w Viterbo we Włoszech, w mieście położonym kilkadziesiąt kilometrów na północ od Rzymu. Drugi zaś żył w Wiecznym Mieście. Ojciec Jan Dominik Lucchesi zasłynął przede wszystkim jako wielki kierownik duchowy, czego dowodem są liczne jego listy. Wbrew jansenistycznemu rygoryzmowi nie stawiał wygórowanych wymagań ascetycznych, lecz wskazywał na pociągającą każdego Bożą miłość. Przestrzegał też przed zniechęceniem, twierdząc, że specjalnością diabła jest wzbudzać nieufność człowieka wobec Boga. Z kolei ojciec Paoli zapisał się w historii duchowości jako ojciec ubogich. Był dyrektorem szkoły dla ubogich dziewcząt, zarządzał dwoma szpitalami i ufundował hospicjum dla rekonwalescentów, zwłaszcza rekonwalescentów wojennych. Dopominał się o słuszną zapłatę dla prostych robotników. Za przykładem Chrystusa ów karmelita, mimo tylu obszarów swej aktywności, często udawał się na samotność, aby tam doznawać mistycznego zjednoczenia z Bogiem. Z jego doświadczenia duchowego chętnie korzystali wielcy tego świata, szukając u niego rady i wsparcia. Dwukrotnie odrzucił proponowaną mu godność biskupią. Historia duchowości najbardziej jednak zapamiętała go z tego, że w wielu miejscach wznosił wielkie krzyże, przypominające o miłości Boga do człowieka i o konieczności przemiany życia. Znamienną cechą szkoły karmelitańskiej jest to, że w życiu mistycznym bardziej wyróżniają się kobiety. Wiek XVIII dostarcza wiele takich przykładów. Jednym z nich jest błogosławiona Maria od aniołów Fontanella. Nie opuszczając swojego klasztoru w Turynie, mimo dotkliwych nocy duchowych, tak typowych dla doświadczenia mistycznego, zdołała założyć klasztor karmelitanek w Moncalieri. Ponadto cieszyła się wielkim poważaniem nawet wśród ówczesnych rządzących. Tak w przeszłości, jak i współcześnie, nierzadko do klasztoru wstępowały osoby ze sławnych rodów, czy też z pierwszych stron gazet. W omawianym XVIII wieku w klasztorach karmelitańskich było wiele takich osób. Warto jednak wspomnieć o Eleonorze d'Este, która była córką księcia Franciszka I, która w Karmelu przyjęła imię Marii Franciszki od Ducha Świętego. Wprawdzie jej wstąpienie do zakonu pierwotnie było swoistym kaprysem, to jednak z czasem stała się wielką naśladowczynią świętej Teresy z Awila, odznaczając się cnotą ubóstwa, pokory i ukrycia. Wielką sensację we Francji wywołało wstąpienie do klasztoru karmelitańskiego ósmej i najmłodszej córki króla Ludwika XV, który poślubił Marię Leszczyńską, córkę naszego króla. Córka Ludwika XV w zakonie przyjęła imię Teresy od świętego Augustyna. Głównym motywem jej wstąpienia do Karmelu było pragnienie nawrócenia ojca, który prowadził bardzo rozwiązłe życie. Jeden z najuboższych klasztorów paryskich, do którego wstąpiła, szybko znalazł się w centrum uwagi nie tylko królewskiego dworu, rzecz jasna. Jednak siostra Teresa swoją gorliwością przyczyniła się do tego, że nadal zachowywano w nim wzorowe ubóstwo i zakonną dyscyplinę. Po jakimś czasie do tego klasztoru coraz częściej przybywał król Ludwik XV i czasem spędzał tam całe dnie, podejmując pokutę i różne praktyki ascetyczne. Ostatecznie zmarł pojednany z Bogiem. Jego córka wspierała duchowo jego następcę, mimo iż przewidywała smutne tego konsekwencje, została bowiem otruta przez wrogów Ludwika XVI. W tym kontekście warto wspomnieć o słynnej pani Lavalière, kochance Ludwika XV, która, popatrzy w niełaskę króla, nawróciła się i wstąpiła do Karmelu. W wieku 36 lat życia zakonnego, jako siostra Ludwika od miłosierdzia, praktykowała surową pokutę, jednak bardziej podkreślała potrzebę uwielbienia miłosierdzia Bożego, aniżeli konieczność ekspiacji. Jej pisma cieszą się dużym zainteresowaniem w środowisku francuskim. Inną mistyczką tego okresu jest Maria Antonia od Jezusa, uważana za chlubę Karmelu we Francji z tego powodu, że uosabiała ideały prezentowane przez świętą Teresę od Jezusa i świętego Jana od Krzyża, wielkich reformatorów Karmelu w XVI wieku. Jej postać jest tym bardziej zaskakująca, że była osobą zamężną. Wraz z mężem, kiedy dorosły już ich dzieci, zdecydowała, że zrezygnują z życia małżeńskiego i podejmą drogę życia zakonnego. Ona została karmelitanką, on zaś karmelitą. Później dwóch ich synów zostało dominikanami. Trzeba dodać, że siostra Maria Antonia od Jezusa w 1748 roku założyła klasztor karmelitański w Santiago de Compostela nieopodal sanktuarium świętego Jakuba Apostoła. Wspomnijmy jeszcze żyjącą w Portugalii karmelitańską mistyczkę Marię Perpetuę da Luz. Pomimo bogatych przeżyć duchowych, przez kilkanaście lat doznawała ataków szatańskich. Z jej pism, jakie ocalały po trzęsieniu ziemi w Lizbonie w 1755 roku, wyłania się klarowna koncepcja życia duchowego, daleka od modnego wtedy kwietyzmu. To tylko niektóre spośród mistyczek karmelitańskich XVIII wieku. O wyróżniającej się wśród nich świętej Teresie Małgorzacie Redi powiem za tydzień, a teraz na zakończenie pragnę zauważyć, że swój wkład w duchowe odrodzenie Kościoła w tym czasie mają mistycy i mistyczki innych szkół duchowości, m.in. szkoły dominikańskiej. Tytułem przykładu wymieńmy zatem dwie włoskie dominikanki. Jedną z nich jest siostra Maria Kolomba z Viterbo. Od dziecka żyła głęboką pobożnością pasyjną, która potem w klasztorze zaowocowała doświadczeniem mistycznym. Druga z nich to dobrze znana świętemu Pawłowi od Krzyża, o którym będę mówił niebawem, siostra Maria Gertruda Salandri. Wyróżniała się tym, że aż trzykrotnie otrzymywała dar stygmatów. Wśród mistyków hiszpańskich XVIII wieku wyróżnia się także augustianka, siostra Joanna od Wcielenia, która odznaczała się mistyką męki pańskiej. Do klasztoru wstąpiła pod wpływem wizji Jezusa niosącego krzyż. Potem w klasztorze miała liczne wizje dotyczące tej właśnie tajemnicy wiary. I na koniec wspomnijmy francuską wizytkę, siostrę Marię Magdalenę Remusat, która przebywając w klasztorze w Marsylii przyczyniła się do rozpowszechniania nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa. Po ustaniu straszliwej zarazy w 1720 roku nakłoniła mieszkańców tego miasta, aby zawierzyli swoje miasto Boskiemu Sercu Jezusa. I nie trzeba chyba przekonywać, że w klimacie XVIII wieku, tak wrogiego mistyce, z racji na jansenizm, potępienie kwietyzmu i ateistyczny racjonalizm, przywołane tu postaci są naprawdę niezwykłe. To właśnie dzięki nim w Kościele stale pozostawała żywa wrażliwość na uświęcające działanie Ducha Świętego.